Komentarze w Radiu Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach udział biorą Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Makowski, wykładowca akademicki, członek Gdańskiej Rady do Spraw Równego Traktowania oraz dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Morskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cieszymy się, że Pan jest również z nami. Piękny utwór, prawda? Taki o miłości pełny dzisiaj.
Ja się rozmarzyłem.
Ja również. Świętego Walentego. To jak w sam raz.
Rozmarzyliście się,
też
panowie.
Też popielec, pamiętajmy, więc się tak nie radujmy.
No dobrze, to przejdźmy w takim razie do naszych spraw lokalnych. Pierwsze naziemne przejście dla pieszych powstanie w tym roku na skrzyżowaniu Alei Rzeczpospolitej z Chynka. To jest Gdańsk-Zaspa. Docelowo na całej alei od Legionów do Chłopskiej ma powstać ich aż 5. Maksymalna prędkość zostanie ograniczona z 70 do 50 km na godzinę. To jest miejsce bardzo popularne, uczęszczane przez gdańszczan, ale nie tylko, przez tych mieszkańców, którzy z Gdańska do Sopotu, do Gdyni jeżdżą. Równoległa arteria, można powiedzieć, do Alei Grunwaldzkiej, także bardzo ważne, ważne miejsce. I zastanawiam się, czy chodzi o bezpieczeństwo i o co chodzi tak naprawdę z tymi ograniczeniami prędkości, drodzy panowie. Może Marcin Makowski. No,
jako wieloletni radny Zaspy rozstaje, doskonale znam ten problem. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi, panie redaktorze, czyli ograniczenie prędkości do 50, to uważam, po konsultacjach oczywiście z mieszkańcami, że to nie do końca dobry pomysł.
No bo to denerwuje. Nie tylko mieszkańców, bardzo. Tych chodzących, ale tych, którzy jeżdżą. Za chwilę o tym będziemy pewnie mówić.
Dokładnie tak. Natomiast budowa przejścia naziemnego jest konieczna, ze względów po prostu dostępnościowych. My robiliśmy już 5 lat temu badania z osobami niepełnosprawnymi, z osobami starszymi i tak naprawdę na całym odcinku Alei Rzeczpospolitej te osoby mają utrudniony dostęp do przejścia na drugą stronę ulicy.
No zaraz to rozwiniemy, zobaczymy jaki ma pogląd na ten temat Robert Kwiatek, bo on nie mieszka na Zaspie, ale mieszkał kiedyś na Przymorzu. I co myśli o tym?
Dalej mieszkam, dojeżdżam do rodziców, to jest moja główna arteria życia, którą jeżdżę. Ale,
czyli bezpieczeństwo też jest bardzo ważnym aspektem.
Tak, tylko że ja zastanawiam się, na czym to bezpieczeństwo ma polegać, ponieważ jak rozumiem, tunele są niebezpieczne, bo można tam dostać w łeb, bo jest ciemno, brudno, szaro. Sam nieraz w podziemiu malowałem napisy w tych tunelach, bo się bardzo fajnie maluje. Natomiast co do przejść, jestem absolutnym przeciwnikiem takich rozwiązań, pod warunkiem, że na przykład spowodujemy, że samochody albo będą jechały tunelami, albo wiaduktami.
Ale to chyba jest niemożliwe, bo patrzymy na ten wiadukt jest, również na Zaspie.
Jest wszystko możliwe, panie redaktorze. Podam przykład przejścia na trakcie Świętego Wojciecha, gdzie chodzę do pracy i w ciągu, a chodzę celowo oglądając, gdybym nie patrzał, już bym zginął tam kilka razy. Autentycznie zatrzymuję się, widzę jak samochody jadą, nie wyhamują. I teraz, jeżeli będą tam przejścia dla pieszych, a ktoś na nich zginie, bo zginie, to ja zadaję pytanie, jakie jest bezpieczeństwo. Bo zgadzam się, że należy zrobić przejścia wygodne dla osób niepełnosprawnych. I tu jest zgoda. Ale tylko nie tędy droga.
Ale są pewne zasady ruchu drogowego. Bezpieczeństwo jest jakby priorytetem dla każdego i dla tego użytkownika dróg i jeżdżących samochodem, ale też tego pieszego, prawda? Ja się zastanawiam, po co w takim razie kiedyś budowano tunele?
Dokładnie. Sami się zastanawiamy nad tym, dlaczego powstała kładka przede wszystkim na Zaspie. Podejrzewamy, że jest to pomnik tak naprawdę pewnego architekta.
Minionego epoki. Czasu. Tak.
I to samo z przejściami podziemnymi. Wiemy, że dzisiaj one są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych i wiem to z doświadczenia. Mam znajomych na wózkach inwalidzkich, mam znajomych, którzy mają dzieci i nie chodzi o to, czy ktoś dostanie w łeb przysłowiowy w tym tunelu, tylko bardziej o to, że nie może się przedostać na drugą stronę ulicy, ponieważ sam tym wózkiem na dół nie zjedzie. To samo z osobami starszymi. Jest ogromny problem, żeby te osoby przychodziły. Podobny problem mamy na kładce, którą czeka niebawem modernizacja pełna. Też musi być bardziej dostępna dla mieszkańców. To jest niezwykle ważne. Dzisiaj jest ten problem, że czasem, no taki mieliśmy przykład, że mieliśmy się spotkać też z osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim i winda nie działała, tak? Są windy, co z tego, że są windy, które nie działają. Więc to jest kolejny problem, który trzeba rozwiązać. Bezpieczeństwo jak najbardziej, to wiadomo, że to jest aspekt jeden, natomiast dostępność to jest zupełnie inny aspekt, równie ważny.
Ale mówiliście, panowie, o tym, że no, zdania są podzielone. Zrobiono również ankietę na ten temat, na temat budowy tych przejść i ograniczeń prędkości, bo to łączy się jedno z drugim. I aż 64% było przeciwne budowie przejścia i ograniczeniu prędkości.
Ale ja panie redaktorze powiem, bo to jest mój temat konik. Ja nie mam zdania odmiennego, bo absolutnie trzeba zrobić możliwość przejść dla osób niepełnosprawnych, bo one potrzebują. Natomiast mam odmienne zdanie co do filozofii wykonania. Proste rozwiązanie, które mamy z Sopotu, które nie sprawdziło się z innych powodów w kwestii wysokości, ale zrobiono tam tunele dla samochodów. Dlaczego nie można puścić ruchu dołem, a górą przejścia naziemnego? I wtedy pełna zgoda.
No to najlepiej.
Samochody bezkolizyjnie jadą, albo samochody jadą kładką. To są ceny nie aż tak duże, bo to jest wykonalne. Niech mi nikt nie mówi, że nas nie stać na to, bo mieszkamy w pięknym mieście, który ma potencjał, ma pieniądze. Idźmy odważnie. To są rozwiązania do przodu, a nie wstecznictwo. Przejścia dla pieszych powodują niebezpieczeństwo, wypadki, potrącenia i tych osób niepełnosprawnych będzie dużo więcej.
Na tak krótkim odcinku drogi, no nie wiem, czy to określić krótki, czy nie, ale wydaje mi się, że krótki odcinek.
Pięć to za
pięć
dużo.
Przejść i świateł. Hamowanie, ruszanie, do tego jeszcze dołączyć ekologię. Jak połączyć te dwa aspekty?
Absolutnie. Znaczy ja z tunelem się absolutnie nie zgodzę ze względów finansowych. Tutaj pan redaktor mówi, że jak najbardziej to nie są duże finanse. Ja wiem, że to są ogromne koszta.
Ale Sopot było stać nas, nie?
Sopot było stać. Sopot na pewno miał dofinansowanie z różnych środków.
To załatwmy to dofinansowanie.
To nie takie proste.
Wszystko jest proste, jak się chce, naprawdę. Przepraszam, ale ja nie lubię słuchać takich nie da się, nie można. Mamy piękne miasto. Piękne możliwości. Wie pan, ile kosztowało zrobienie przejść naziemnych w Gdańsku? Tam, gdzie są tunele? Około 5 milionów.
Czyli chodzi panu, na razie powstało przejście naziemne na wysokości...
Kilka powstało.
Forum, ale to...
Kilka powstało, bo następne dalsze na Łąkowej powstało dokładnie tam, gdzie są tunele.
No dobrze, ale żyjemy w jednym mieście, drodzy państwo, jedni chodzą, drudzy jeżdżą, jeszcze do tego rowerzyści dochodzą, bo to nie jest wcale takie, bo tutaj przejazdy rowerowe jeszcze przez torowisko mają być dodane. Czyli tutaj no musi do jakiegoś kompromisu dojść. Możemy się spierać oczywiście co do pewnych faktów, ale kompromis, myślę, że to jest też takie słowo, jak znaleźć kompromis i pogodzić te różne opcje.
Kompromis i propozycje. Zostawić prędkość 70 km na godzinę, trzy przejścia naziemne na tym odcinku.
Czy to jest właśnie ten kompromis? Bo ja mam wrażenie, że ograniczenie prędkości w mieście jest bardzo ważne i cenne, tylko że nikt tego nie przestrzega. Jeżdżąc Grunwaldzką
codziennie. Panie redaktorze,
codziennie.
Ja jechałem teraz z góry przez Monachium. Przejeżdża się przez całe miasto pod ziemią. Nie wspomnę o Tokio, ale oczywiście to nie te pieniądze. Nie będę mówił o rozwiązaniach w Dubaju, ale wystarczy pojechać, zapoznać się. To są rozwiązania, które się sprawdzają. Natomiast jeszcze raz podkreślam, pewne rozwiązania do przodu, nie do tyłu. My się cofamy. To nie chodzi o prędkość. Wie pan, że ja wyjeżdżając spod Falowca na Rzeczypospolitej mam do pokonania jedno malutkie skrzyżowanie i jadę z prędkością 5 na godzinę, a nawet często stoję w miejscu. Potem mam przejście dla pieszych, potem mam ścieżkę rowerową. Ja, żeby nie zahaczyć o rowerzystę, bo muszę patrzeć w lewo, czy się mogę włączyć do ruchu, dojeżdżam na ścieżkę rowerową, to i tak rowerzysta mi wjedzie z przodu, a jeszcze pogrozi mi ręką, a ja wjeżdżam tylko dlatego, żeby go nie potrącić, bo nie mam głowy dookoła, po prostu kierowcy są przebodźcowani, nie mają szans, więc będzie dochodziło do
wypadku. A czy to nie jest tak, że takiego złotego środka chyba nie znajdziemy, bo po pierwsze, samochodów jest coraz więcej, kierowców chętnych do jeżdżenia również jest coraz więcej. Nie korzystamy z transportu publicznego, bo jest z nim bardzo
ale
różnie.
Ale panie redaktorze, kierowcy płacą olbrzymie podatki na rozwiązania. To nie płacą po to, żeby robić strefy parkowania płatnego. Te pieniądze są... Zróbmy tunele. Zróbmy 2-3 tunele malutkie, króciutkie. Te samochody sobie wjadą. Inaczej te tunele są nawet wykopane, bo one są dla pieszych. Przedłużmy, rozwiążmy to. Nie ma możliwości. Skoro tam były tunele, to dlaczego samochód tam nie może pojechać?
Panie redaktorze, to nie takie proste. Wydaje mi się, tutaj tylko przytoczę dwie kwestie. Jedna to aleja Jana Pawła II. Pamiętamy, że kiedyś można było przejechać tak naprawdę przy jednej sygnalizacji świetlnej. Dzisiaj tych sygnalizacji znajduje się 4, a tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ miasto prowadzi politykę zero wypadków śmiertelnych
miasto
na drogach.
Miasto prowadzi politykę zero samochodów w mieście
nieprawda.
I to jest polityka.
To jest nieprawda. Samochody jeżdżą, jest ich coraz więcej i to widzimy. Natomiast druga
i kolizji
kwestia,
nie ma więcej.
Druga kwestia niezwykle ważna to finanse i udrożnienie ulicy Czarny Dwór. Pamiętajmy, że tam miała powstać droga zielona. Już 5 lat temu mieliśmy konferencję nawet na ten temat. Koszt budowy drogi zielonej to 3 miliardy złotych. To jest budżet miasta Gdańska. To jest niemożliwe do zrealizowania bez dodatkowych środków. I musimy na tą kwestię bardzo mocno spojrzeć.
Bo możliwe jest zawężenie Kołobrzeskiej o jeden pas, bo były dwa pasy, zawężono do jednego pasa. Możliwe jest zawężanie, gdzie powstało wielkie centrum, gdzie pracuje ponad 12 tysięcy Olivia Gates. I tam zawężono, zlikwidowano też jeden pas i te samochody stoją w korkach. I to są nasze rozwiązania. Ja mówię o przyszłości, bo ja nie neguję tych wszystkich rzeczy, tylko ja wykonuję krok do przodu. Trzeba zrobić rozwiązania komunikacyjne dla Gdańska takie, że te samochody będą w stanie przejechać.
Drodzy panowie, jest to kapitalny temat. Myślę, że będziemy go kontynuować nie dzisiaj, bo tych tematów jest jeszcze sporo. Ja już nie chcę, aż się boję włączyć jeszcze temat trochę po zimie, wiadomo. Wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą po drogach naszych, wiedzą, o czym mówimy. No niestety, ale dziury to jest koszmar dla kierowców, ale również dla pieszych, którzy idą sobie spacerkiem i są, jeśli w tych dziurach jest kałuża, jest woda, no to wiadomo,
jak
wygląda.
Ja zapraszam na ulicę Malczewskiego. Dużo o tym ostatnio też piszę, pokazuję, bo chodzę tam spacerkiem do pracy.
Ale właśnie, no i tutaj jest pytanie, czy jakie zmiany? No bo tak jak powiedziałem, samochodów jest coraz więcej, czyli jakby ten asfalt jest użytkowany dużo, dużo bardziej i eksploatowany, więc to tylko w naszych głowach może się coś zmienić. Spacerujmy może więcej, może nie korzystajmy z samochodów tak często.
Oczywiście, to jest bardzo, 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 no rozumiemy, o czym pan redaktor mówi. Łatwo powiedzieć mieszkańcowi Gdańska, żeby się przesiadł do komunikacji miejskiej, tylko tak jak tutaj rozmawialiśmy, trzeba zrobić tak, żeby ta komunikacja miejska była bardziej dostępna, żeby były nowe rozwiązania, takie jak budowa dodatkowych buspasów. Ja tylko wrócę tutaj sekundeczkę, o tej drodze zielonej mówiłem. To w najbliższym czasie faktycznie duża inwestycja ma powstać. Dodatkowe pasy Czarny Dwór, żeby udrożnić dojazd do Alei Płażyńskiego. I to jest bardzo ważna inwestycja.
Tylko mam nadzieję, że nie taka jak na Barzyńskiego, gdzie zrobiono wielką inwestycję drogową, gdzie autobus nie może przejechać i zrobiono przystanek. Nie, ja tam chodzę na piechotę, żeby było jasne.
Ja tam pracuję.
I jadę czasami samochodem.
Pracuję na Uniwersytecie
Gdańskim, nie daj Boże takich inwestycji.
Jak to wygląda, panie redaktorze?
Jestem za inwestycjami, absolutnie zgadzam się tutaj z panem, bo to, żeby było jasne, ja nie powiedziałem tego w kontrze. Ja pokazuję inne możliwości i chciałbym, żeby ludzie, którzy decydują, a mamy wielu świetnych specjalistów na uczelniach, gdziekolwiek, żeby patrzyli na to inaczej. A jeżeli nie mają pomysłów, niech za granicę wyjadą.
A no właśnie, mamy specjalistów w różnych dziedzinach, również pewnie asfaltu. Ja się zastanawiam, dlaczego ten asfalt nie wytrzymuje tego ciężaru samochodów. Mówi się też o pewnego rodzaju byle jakości łatania tych dziur. No bo no nie ukrywam, od wielu dziesiątek lat obserwuję, że to łatanie to jest taki standard pozimowy. On jest oczywiście tańszy, ale czy nie można inaczej, czy nie można lepiej?
Oczywiście, że można, natomiast to są oczywiście koszty i o tym cały czas mówimy. Ale ja Rzeczypospolitej, o której dzisiaj mówiliśmy, jest stopniowo nawierzchnia wymieniana. I tam faktycznie od tego odcinka już koło Brzeskiej Alfy Centrum do Żabianki tych dziur nie ma, bo jest po prostu nowa nawierzchnia. Natomiast jeżeli chodzi o te stare odcinki, no to tam się niestety pojawiają. No wiadomo, że trzeba wymienić nawierzchnię, zrobić porządny remont drogowy. Na razie miasto robi to, co może, to
tylko,
co ma
tylko
pieniądze.
Róbmy to nie tak jak z moimi zębami, które mi się łamią i pękają co chwilę i dziur tylko przybywa. Znaczy używajmy dobrych materiałów. Ja nie jestem specjalistą ani od zębów, ani od łatania dziur. Natomiast skoro w niektórych miejscach udaje się to zrobić i tych dziur nie ma, to dla mnie argument, że kwestia kosztów czegoś tam nie jest argumentem. Albo dobieramy złe technologie, albo wybieramy złe firmy. Gdzieś jest błąd i trzeba go poprawić.
Ale to jest pełna zgoda. Oczywiście gdzieś jest błąd, trzeba poprawić. Mamy za chwilę też...
To jest błąd, tak.
Tak, jest z pieniędzmi zawsze jest kłopot, bo zawsze ich brakuje. Ale
ja
właśnie,
się dorzucam. Mandaty też płacę.
Ale mówiąc o takiej komunikacji lokalnej, mówimy też o komunikacji troszeczkę bardziej globalnej, bo wczoraj, przechodząc do drugiego tematu, odbyła się Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta i tam rzeczywiście dochodziło do różnych dyskusji i stanowisk w sprawie czy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, elektrowni atomowych, czy rozbudowy portów i rozpoczętego programu modernizacji polskiej armii. To są bardzo ważne, związane z naszym bezpieczeństwem tematy, ale właśnie tam między innymi o porcie komunikacyjnym, Centralnym Porcie Komunikacyjnym było słowo, jak myślicie panowie, czy zostanie zbudowany, czy będziemy tylko o nim opowiadać.
Od dziur do takich tematów.
Bardzo poważnych.
Znaczy ja powiem tak, ten port komunikacyjny, żeby było jasne, ja tam nie byłem fanem pewnych ludzi, którzy to ciągnęli, ale nie będę się co do tego ustosunkowywał, natomiast sama idea, pomysł, to nie jest żaden olbrzymi port, to jest port, na który Polskę powinno być stać. To są dla nas pewne rozwiązania właśnie do przodu, które zapewniają nasze możliwości większe. Czasami trzeba iść na takie inwestycje i tego typu rzeczy robić. Moim zdaniem on powstanie, ale nie z tego powodu, że tego chcemy czy nie. Tego chcą Amerykanie i będą naciskać i akurat w przypadku portu ja jestem tym zainteresowany, w przypadku elektrowni atomowej mam znowu odmienne zdanie, ale już nie idźmy w tą stronę. Port powstanie.
Czy to jest megalomania właśnie? Bo ja mam wrażenie, że słyszymy...
A to jest 14 port chyba w Europie, to żadna megalomania.
No właśnie, ale w takich komentarzach też politycy często to przedstawiają i mówią i argumentują, że ta megalomania dzisiaj nie jest bardzo kosztowna przede wszystkim.
Na pewno. Moim zdaniem, czy centralny port komunikacyjny, czy elektrownie jądrowe, to są inwestycje, które muszą powstać. I to na pewno się stanie. Czy w najbliższym czasie? Nie wiem. Jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, to oczywiście prace postępują. Natomiast jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, to wiadomo, że tam wykryto szereg zaniedbań, które najpierw rząd, a na pewno osoba sprawująca nadzór będzie musiała to zbadać, a później oczywiście powinniśmy przejść do inwestycji. Czy w takim rozmiarze, jak to było planowane? To jest do dyskusji. Oczywiście tam było wiele sprzeciwów. Zawsze są sprzeciwy i głosy mieszkańców okolicznych miejscowości bardzo ważne. Natomiast jest to jedna z kluczowych inwestycji na pewno dla Polski, dla obronności Polski, no, musi powstać. I na pewno
musi, powstanie. Ja jestem wizjonerem, więc oczywiście wszelkie błędy z każdej ze stron trzeba naprawiać i tu dalej pełna zgoda. Natomiast co do elektrowni atomowych mam odmienne zdanie o tyle, że ja znowu patrzę o krok do przodu. Wchodzimy w technologie, które są na świecie wycofywane. Są już na świecie lepsze technologie. Ja nie wiem, czy to jest wodór, czy inne, bo ja się nie znam, żeby było jasne. Ale jakieś tam technologie, bo Niemcy się wycofują z tego atomu, inni się wycofują z jakiegoś powodu. Natomiast krok do przodu zróbmy, bo kraj biedniejszy, słabszy, takim jakim była Polska, bo dziś już nie jest takim, czasami powinna przeskakiwać pewne technologie, nie wchodzić w ścieżki, które się już gdzieś ktoś wykorzystał, one się sprawdziły, ale już są lepsze rozwiązania.
A chciałem zapytać się panów jeszcze, czy panów zaskoczył ten dokument, który premier Donald Tusk przedstawił prezydentowi na początku tego spotkania Rady Gabinetowej w sprawie oczywiście Pegasusa?
Oczywiście. Znaczy, zaskoczył, nie zaskoczył. Gdzieś już wcześniej w materiałach pojawiających się były informacje na ten temat, że również przedstawiciele partii ówcześnie rządzącej są podsłuchiwani, w tym premier Mateusz Morawiecki przez służby. Jak było? Mam nadzieję, że się dowiemy niebawem. Mam nadzieję, że się opinia publiczna dowie, ponieważ już ten konflikt polsko-polski trwa. Wszyscy przerzucają się oczywiście winą. Natomiast afera wcześniej była taka, że zostali podsłuchiwani politycy opozycji, a dzisiaj słyszymy o tym, że również politycy partii rządzącej, przy czym pan premier Kaczyński zaprzecza, żeby premier był podsłuchiwany, Morawiecki.
Ja niestety wiem, jak działają służby, bo sam byłem podsłuchiwany, przesłuchiwany. Wszystkie służby działają tak samo. Władza chce mieć kontrolę i chce wiedzieć, co się dzieje. Więc to, że służby podsłuchują, wcale mnie nie zaskakuje ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast do czego te rzeczy są wykorzystywane, to należałoby zbadać, bo to by świadczyło o tym, czy te służby służą Polsce, czy komuś innemu.
I to jest badane. Mam nadzieję, że będzie zbadane uczciwie. Dzisiaj w komentarzach brali udział Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
I Marcin Makowski, wykładowca akademicki, członek Gdańskiej Rady do Spraw Równego Traktowania oraz dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Morskich.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska. Dobrego dnia Państwu życzę, Andrzej Urbański.
Dziękuję.
Komentarze w Radiu Gdańsk.